naszym studio witam serdecznie pana profesora Wojciecha Polaka, kierownika Katedry Konfliktów Politycznych na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam serdecznie, panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, dzisiaj szczególna dla Polski i Polaków rocznica 1 września 1939 roku. Wojska niemieckie przekroczyły granice Polski, rozpoczynając II wojnę światową. Czytałem dzisiaj wpis na Twitterze pana profesora Krasnodębskiego. W prasie niemieckiej o rocznicy praktycznie nie ma ani słowa.
No tak, Niemcy już od dłuższego czasu wypierają pamięć o tym, starają się udawać sami przed sobą, że są takim samym narodem europejskim jak inne i że ten bagaż historii to może dotyczy ich dziadków, pradziadków, ale już nie ich samych. No inna sprawa, że Niemcy zawsze już nawet w latach 50., gdy już Republika Federalna Niemiec była państwem suwerennym. Już wtedy robili wszystko, żeby odpowiedzialność za to, co się stało w 1939 roku i w latach następnych, zdjąć z siebie, żeby zbrodniarzy wybielić, najchętniej ocalić ich przed odpowiedzialnością. Ewentualnie zrzucić tą odpowiedzialność na kilku nieżyjących liderów rodzaju Hitlera, Göringa, Goebbelsa i tym podobnych, a resztę przedstawić jedynie wykonujących rozkazy. Ostatnio nawet pojawia się taka pewna tendencja do ukazywania samych Niemców jako ofiar nazizmu. No to już jest zupełny paradoks, ale czasami nawet Niemcy sami przedstawiają się jako naród uciemiężony, prześladowany w tym okresie hitleryzmu, no co zresztą jest już zupełnie ahistoryczne, nieprawdziwe, żenujące można powiedzieć.
No i wypędzony z terenów dzisiejszej Polski.
No tak, to jest kolejny aspekt sprawy, ukazywanie właśnie tych wypędzonych jako ofiary niezawinione, zwłaszcza, że tutaj liderka tego ruchu, która wcale nie została wypędzona, była po prostu córką żołnierza, który okupował ziemie polskie. Więc to wszystko jeszcze dodaje dodatkowego smaczku tym różnym propagandowym przedstawieniom. No my Polacy musimy tutaj być odporni na to. No, historia jaka była, tego nikt nie zmieni. Wszyscy o tym wiemy. O 1 września musimy pamiętać. Musimy także pamiętać o tym przykrym dla nas aspekcie, że walczyliśmy wtedy z hitlerowskimi Niemcami osamotnieni, że ci, którzy obiecywali nam pomoc, tej pomocy nam nie udzielili, a drugi sąsiad, Związek Sowiecki, wbił nam jeszcze dodatkowo nóż w plecy.
Tylko panie profesorze, pan i ja o tym wiemy. Już na Zachodzie ta opinia, ta wiedza, bo nie jest to sfera opinii, ta wiedza nie jest już tak powszechna, a zaniechanie przez rząd polski, no i przez sprawujących dzisiaj władzę, tej polityki historycznej, ograniczanie lekcji historii, gdzieś zrzucanie to na jakieś fakultety, prawda, na jakieś moduły tematyczne i tak dalej, no może powodować, że niedługo również młodzież w Polsce nie tylko nie będzie o tym wiedzieć, ale też jakby nie będzie jej to w ogóle interesowało, no bo w tym kierunku wydaje się to zmierzać.
No niestety, to są dwa aspekty, o których ojciec mówi. Pierwszy aspekt to właśnie ta polityka historyczna wewnętrzna, która w tej chwili jest fatalna. Ogranicza się historię w szkołach, ogranicza się działalność Instytutu Pamięci Narodowej, który w zasadzie jest poddawany teraz swoistej dywersji poprzez pozbawienie go bazy materialnej w postaci tego budynku centrali w Warszawie, więc oczywiście odnosi się wrażenie, że jest jakaś taka tendencja, żeby Polacy tę historię traktowali jako coś podrzędnego, nieważnego, że nie musi musimy znać tej historii zdaniem obecnego rządu, bo po co, bo to tylko utrudnia. To jest ten jeden aspekt sprawy, który budzi sprzeciw i któremu musimy się sprzeciwiać czynnie i nieustannie. Drugi aspekt sprawy to jest polityka wobec zagranicy, bo trzeba prowadzić też politykę historyczną wobec zagranicy. Trzeba to robić umiejętnie, trzeba lansować prawdę historyczną, trzeba nakręcać filmy dokumentalne w językach obcych, książki tłumaczone na języki obce. Tymczasem mamy tutaj przykłady, książkę, którą ostatnio MSZ lansował, to w ogóle zawiera jakieś wręcz kłamliwe insynuacje pod adresem Polaków, czy też omawia zjawiska tak złożone, że obcokrajowiec nie jest w stanie tego zrozumieć. Taka książka napisana na użytek Amerykanina, Anglika czy Francuza też musi być napisana w sposób odpowiedni, żeby on te procesy, wydarzenia historyczne pojął. To też powinniśmy robić. Takich książek tłumaczonych na języki obce polskich historyków jest bardzo mało. Coś tam się rusza. Nawet mój Uniwersytet Mikołaja Kopernika zaczyna tłumaczyć książki na język angielski i taką wydawać serię dotyczącą historii Polski. Ale takich inicjatyw trzeba dużo, dużo więcej.
No właśnie, panie profesorze, a czemu służy to, że na przykład w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego media pełne są pytań ekspertów, tak zwanych ekspertów kwestionujących sens powstania. 15 sierpnia pod patronatem Kancelarii Prezydenta odsłania się, czy próbuje się otworzyć pomnik dla bolszewików, którzy najechali w sposób bestialski Polskę w 20 roku. Co chwilę wyciąga się jakąś prawdziwą bądź nieprawdziwą, ale wtedy zawsze marginalny kazus jakichś obywateli polskich, którzy być może dopuścili się jakiegoś przestępstwa w czasie II wojny światowej. Czemu służy takie kalanie się narodu polskiego przez rządzących, przez media reżimowe i próbuje się jakby tak jakimś błotem polski naród obrzucić i trochę tak złagodzić to znamie ofiary II wojny światowej, wojny bolszewickiej czy wielu innych momentów polskiej historii?
Odnosi się wrażenie, że to jest takie swoiste podlizywanie się Europie, prawda? Pokażmy Europie, że my tu jesteśmy obiektywni, poprawni politycznie, że szerzenie treści patriotycznych, to kojarzy nam się z nacjonalizmem, prawie że z szowinizmem. Ja odnoszę wrażenie, że to jest jakaś taka postawa uległości i spełniania pewnych oczekiwań, prawda? Niemcy mają bardzo nieczyste sumienie, więc im jest przyjemnie, jak Polacy coś tam wyciągną brzydkiego ze swojej historii i zaczną się kajać. Więc zróbmy przyjemność tym Niemcom, prawda? Niech pokajajmy się trochę. Jest to najczęściej postawa fałszywa. Oczywiście w historii Polski różne rzeczy są, ale to tak jakby dzisiaj mówić na przykład, że Polacy są nietolerancyjni, prawda? Bo zdarzy się jakiś bandzior, który powiedzmy Murzyna pobił na ulicy. Oczywiście takiego bandziora trzeba zamknąć do więzienia i napiętnować, ale to wcale nie jest dowód na to, że wszyscy Polacy są nietolerancyjni. To jest przypadek kryminalny. Takie przypadki bywały zawsze także w czasie wojny i podciąganie ich pod jakąś normę, to jest po prostu nadużycie, bardzo daleko idąca nieuczciwość i tego robić nie wolno. To, że robi się takie rzeczy, jest bardzo przykre i niemądre. Wszystkie państwa europejskie, także Stany Zjednoczone, mają swoją politykę historyczną. Mają także politykę historyczną wycelowaną na zewnątrz i pokazują wspaniałe karty ze swojej historii, tak żeby inne narody je doceniały. To trzeba robić w sposób inteligentny. Ja oczywiście się z tym zgadzam. Amerykanie na przykład kręcą filmy fabularne bardzo, bardzo dużo i te filmy są świetne, są kupowane i chętnie oglądane na całym świecie. My powinniśmy robić tak samo.
Ale ta ekipa, która dzisiaj jest przy władzy, zdaje się, relatywizuje bardzo historię, bo jak wytłumaczyć to, że jednego dnia prezydent zaprasza do Rady Bezpieczeństwa pana generała Jaruzelskiego, o którym sąd powiedział, że był szefem zbrojnej grupy przestępczej, a z drugiej strony prezydent z małżonką stają w oknie Belwederu, zapalają świeczkę w rocznicę grudnia 81 roku, no i nie wiadomo w zasadzie, co myśli głowa państwa, jaka jest polityka historyczna Polski, czy tak po prostu Panu Bogu świeczkę diabłu ogarek, z każdym dobrze, nie ma dobra, nie ma zła, nie ma jasnej strony i ciemnej strony. No wszystko jest takie po prostu zagmatwane.
Tak, to jest to relatywizowanie, to jest też taka swoista poprawność polityczna, prawda? Według której no nic nie ma czystego, jasnego, pięknego, wszystko jest skażone, nieczytelne, nieostre i tutaj tak samo, zamiast powiedzieć wprost, że generał Jaruzelski był zbrodniarzem i to niepospolitym zbrodniarzem, że stan wojenny był przestępstwem wobec narodu polskiego, że pociągnął za sobą wielkie ofiary, wielkie straty i w ludziach, i straty materialne, i gospodarcze, zacofanie naszego kraju, które trudno po latach nadrobić. Zamiast powiedzieć to jasno, no to się coś tam kombinuje, prawda? Tutaj się przywitajmy z generałem, tutaj postawmy świeczkę. No, jest to postawa nie do zaakceptowania. Tutaj ludzie, zwłaszcza na tych stanowiskach kierowniczych, powinni być klarowni, wyrażać się jasno, tak, nie i koniec.
Dzisiaj w rocznicę napaści Niemiec na Polskę przejdzie ulicami Warszawy od 17 marsz pamięci. Dlaczego tak ważne są? Bo myślę, że tu się zgadzamy, że te marsze są ważne na 11 listopada, tak bardzo no powiedziałbym marsz, który odbił się czkawką chociażby w zaostrzeniu ustawy o zgromadzeniach. Dzisiaj ten marsz także przejdzie. Dlaczego one są tak ważne dla nas dzisiaj, po 73 latach?
Bo one kształtują nasz patriotyzm. Marsze pokazują, że pamiętamy. Że pamiętamy, że znamy naszą historię, że chcemy znać, że cenimy naszych bohaterów, których mamy naprawdę wyjątkowo dużo. Ludzi, którzy oddawali życie, którzy przelewali krew za ojczyznę. Pokazujemy w ten sposób, że o nich pamiętamy, ale pokazujemy także jeszcze jedną rzecz, że oni są dla nas jakimś drogowskazem, że my chcemy postępować tak samo jak oni, że jesteśmy gotowi. Oczywiście niekoniecznie będziemy musieli przelewać krew, chociaż nigdy nie wiadomo, ale jesteśmy skłonni do ofiar dla ojczyzny, do pracy dla ojczyzny, do narażania się, do przeciwstawiania się chociażby tej poprawności politycznej, które to przeciwstawianie dzisiaj kosztuje, bo można nawet stracić pracę, można stracić finansowo jakieś zlecenie, niezlecenie, więc dzisiaj też się ponosi koszty swojej postawy. Idąc w takim marszu pokazujemy, że my jesteśmy gotowi brać przykład z tych patriotów i że my jesteśmy też patriotami, my też chcemy walczyć o Polskę wolną, o Polskę uczciwą, w Polskę taką, jak sobie wymarzyliśmy, a nie chcemy żyć w takiej Polsce, jaka jest teraz.
Temu też służyć będzie marsz 29 września, na który Państwa także zapraszamy. Panie profesorze, wczoraj 32. rocznica porozumień sierpniowych. Lech Wałęsa samotnie składa kwiaty. Lech Wałęsa, który na salonach prezydenta mówi, że trzeba to zrobić jako święto państwowe, a nie związkowe, nie jakiejś grupy, tylko święto państwowe porozumień sierpniowych. Solidarność składa kwiaty osobno z przewodniczącym Dudą. Solidarność przed porozumieniami, przed rocznicą musi zdjąć napis Lenina ze stoczni zawieszony tam przez władze Gdańska z prezydentem Adamowiczem na czele. No bo jak mówi, przed świętem się sprząta. Jak pan postrzega obchodzenie tej kolejnej rocznicy porozumień sierpniowych?
No to jest rzeczywiście tragedia. Z jednej strony no, dawny szef Solidarności, który jest no, pewnym symbolem historycznym, właściwie odcina się od dzisiejszej Solidarności, obraża tą Solidarność, twierdząc, że no przecież on użył nawet określenia, że trzeba tam wziąć pałę i zrobić porządek. Z kim zrobić porządek, pytajmy się? Ze związkowcami, którzy walczą o to, żeby Polacy nie pracowali do śmierci, prawda? Bo o to Solidarność w chwili obecnej walczy przede wszystkim. Więc ta legenda Solidarności Lech Wałęsa właściwie odcina się od swoich korzeni, odcina się od ludzi, z którymi powinien współpracować. Przewodniczący Duda zresztą, odkąd został szefem Solidarności, wyciągał rękę w kierunku Wałęsy i mówił wielokrotnie, że on docenia zasługi Wałęsy i zaprasza go tutaj do współpracy. Właściwie ta ręka nie została podjęta. Stąd teraz takie żenujące sceny, że Wałęsa wcześnie rano jednoosobowo stawia się pod pomnikiem, żeby złożyć kwiaty. Solidarność nie składała kwiatów pod bramą stoczni w tym roku sama. Tam była cała koalicja, można powiedzieć, patriotyczna, różnych działaczy związkowych, ale także posłów, także kibiców Lechii Gdańsk. Byli także przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej z Łukaszem Kamińskim, prezesem i z szefem oddziału gdańskiego Mirosławem Golonem na czele. Więc można powiedzieć, że świętowanie sierpnia stało się domeną tych środowisk patriotycznych i to dawni działacze związkowi, większość dawnych działaczy Solidarności bierze udział w tego rodzaju świętowaniu. Pomysł Wałęsy, żeby zrobić z tego święto narodowe, ma pewien niebezpieczny aspekt. Grozi to po prostu zawłaszczeniem tego święta. Ja się trochę boję, że jak to zostanie 31 sierpnia ogłoszone świętem narodowym, czy nie będzie tak, że teraz władze będą uważały, że to tylko one są upoważnione do tego świętowania, więc tak trochę patrzę z pewną nieufnością na
A władza już narrację na sierpień narzuci taką, jaką będzie chciała. Chociażby tak. Mieliśmy przykład 1 sierpnia na Powązkach, kiedy no, jako żywe tarcze, można powiedzieć, traktowani są przez władze kombatanci, bo władza nie dopuszcza do tego, żeby chociażby przedstawiciele opozycji w trybie świętowania złożyli wieńce, kwiaty i tak dalej, jako przedstawiciele przecież w demokratycznym państwie, tylko idzie z kombatantami, obawiając się gwizdów, okrzyków, hańba, no bo ta sama władza jednak historię w Polsce ruguje. No więc tak trochę trudno się dziwić nieraz reakcją ludzi, kiedy widzą no, jakąś hipokryzję w działaniu i w słowach.
No poza tym ta reakcja, znaczy ja dodam tu jeszcze jedną rzecz, na te uroczystości 1 sierpnia nie zostali wpuszczeni nawet powstańcy warszawscy, którzy stali, wykłócali się przed tą strefą zamkniętą i ich tam po prostu nie wpuszczono. To już jest zupełnie haniebne. Tu jest jeszcze jeden aspekt sprawy. To, że ludzie wykorzystują wszelkie okazje, kiedy widzą różnych dygnitarzy państwowych, żeby powiedzieć im, co o nich myślą, wynika też z tego, że to jest jedyna taka możliwość. Bo popatrzmy, taki Donald Tusk czy prezydent Komorowski, gdy są wybory parlamentarne, prezydenckie, to jeżdżą po kraju, spotykają się z ludźmi, są jakieś spotkania. No faktycznie można nawet przyjść na takie spotkanie i coś tam powiedzieć, chociaż oczywiście ochroniarze też na zawielenie pozwolą. Teraz, gdy już mają pełnię władzy, to o jakimkolwiek dialogu nie ma mowy. No więc niech się nie dziwią, że gdy zjawiają się publicznie, to przeciętny Polak chce powiedzieć po prostu to, co o nich myśli, bo jaką ma możliwość? No, że nie ma takiej możliwości.
To jeszcze o Leninie, panie profesorze. Ten pomysł, żeby znów na stocznię wrócił Lenin. Adamowicz, prezydent Gdańska, mówi, że gigantycznym chichotem historii był ten wielki strajk, wielki zryw stoczniowy, pokazanie, że upadek zbrodniczej ideologii stworzonej przez właśnie Włodzimierza Lenina Lenina zaczął się w zakładzie jego imienia. No i stąd tak motywuje, powrócił on na bramę stoczni. Stoczniowcy, wiemy, odspawali to przed rocznicą. Ale idąc tą myślą, to można by powiedzieć, że tak, no teraz Katowice, nazwijmy Stalinograd, na Centrum Bankowo-Finansowe na Nowym Świecie w Warszawie zawieśmy tablicę Komitet Centralny PZPR i czerwoną flagę, a Gdańsk w ogóle nazwijmy Danzig.
Tak, no i przywróćmy pomniki Hitlera, Stalina i tym podobnych, no idąc takim tropem rozumowania, dojdziemy do absurdu. Otóż oczywiście umieszczając tego Lenina na bramie stoczniowej, zlekceważono wrażliwość Polaków. No przede wszystkim działaczy Solidarności, ludzi, którzy walczyli o to, żeby ten Lenin stamtąd zniknął. Teraz to zostało zupełnie zlekceważone. Zdjęcie Lenina po upadku komunizmu w Polsce miało rangę symbolu. No możemy się zapytać, czego symbolem było przywrócenie tego Lenina z powrotem. No większość ludzi odebrała to z gniewem. Najgorszy jest ten upór, bo oczywiste się stało i dla każdego wnikliwego polityka oczywiste byłoby, że no popełnił błąd, prawda? Prezydent Adamowicz mógł się z tego wycofać. Po kilku dniach studenci zrobili z blachy ogromny napis Solidarność, pomalowali go na czerwono i zawiesili tego Lenina, tak że go w ogóle nie było widać. Był tylko piękny napis Solidarność. Można to było zostawić, było to rozsądne wyjście z sytuacji, prawda? To co robi prezydent Adamowicz? Po kilku dniach przysyła jakąś ekipę robotników, którzy to wyrzucają. Potem stoczniowcy zasłonili znowu ten napis Lenina jakimś transparentem z napisem Solidarność z płótna. Też został po kilku dniach zdjęty. Więc nawet możliwość jakiegoś spokojnego załatwienia sprawy została tutaj zlekceważona, odrzucona. W związku z czym, no, Komisja Krajowa Solidarności podjęła jedyną słuszną decyzję, jaką można było podjąć. I mam nadzieję, że prezydent Adamowicz będzie miał tyle zdrowego rozsądku, żeby już z tym przywracaniem Lenina z powrotem nie wyskakiwać.
To jeszcze o jednym bólu chciałem powiedzieć, panie profesorze. Bólu prezydenta Komorowskiego, który wczoraj ubolewał podczas uroczystości 32. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych w swoim pałacu. Mówił tak: żałuję, że nie mogę wręczyć odznaczenia Donaldowi Tuskowi, ale takie są przepisy państwowe.
No i chwała Bogu, że takie są przepisy państwowe, że członkom rządu, osobom pełniącym wysokie stanowiska, także posłom i senatorom nie daje się odznaczeń państwowych, bo jakby zaczęli się sami odznaczać, to już by było jakieś szaleństwo. I tu właściwie należało powiedzieć, że to jest właśnie świetny przepis. No ta uroczystość wczorajsza była też swoistym symbolem. Ja nie twierdzę, że ci ludzie, którzy dostali odznaczenia od prezydenta, na nie nie zasługiwali, bo zasługiwali jak najbardziej. I to jest sprawa oczywista. Tylko fakt, że to się odbyło w jakimś takim kameralnym gronie z udziałem najwyższych dygnitarzy, a nie było w czasie tej uroczystości działaczy Solidarności, stoczniowców, tych wszystkich ludzi, którzy składali kwiaty pod bramą Stoczni Gdańskiej, to powoduje, no, że widać, że ta władza obecna alienuje się od społeczeństwa. Co szkodziło przyjechać panu prezydentowi Komorowskiemu i wręczyć te ordery zasłużone, bo ja tutaj tego wcale nie neguję, na przykład pod bramą Stoczni Gdańskiej. Czy nie byłoby to gestem ładniejszym, bardziej eleganckim, prawda, niż tam gdzieś w zaciszu pałacowym w Warszawie, w niewielkim stosunkowo gronie?
No ale w pałacu nie będzie gorzkich słów, tylko będą słowa lukrowane pod adresem prezydenta.
No więc ta chęć polityków, żeby słyszeć te słowa lukrowane, to jest dla mnie coś zupełnie niepojętego. Polityk powinien, jeżeli chce być politykiem, to musi się liczyć z tym, że musi słuchać słów różnych, także gorzkich, zwłaszcza jeżeli źle postępuje. Jeśli ktoś tego nie rozumie, to nie powinien bawić się w politykę.
Dziękuję bardzo, profesor Wojciech Polak, szef Katedry Konfliktów Politycznych na Wydziale Politologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Mikołaja Kopernika w Toruniu był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
Dziękuję.